Serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat: postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne w nowotworach dziedzicznie uwarunkowanych. Naszymi gośćmi są pan dr Tomasz Huzarski i dr Jacek Gronwald. Witam serdecznie panów. Cieszymy się tym, że panowie już są od dłuższego czasu z nami, bo byli też i w telewizji Trwam. Myślę, że państwo, którzy mieli okazję, by słuchać, by też oglądać nasz program, zorientowali się. Myślę, że teraz też będzie można zadawać i więcej pytań. Tych, którzy nie słyszeli, czy nie słuchali, nie mieli takiej okazji, zapraszamy. Temat, myślę, dosyć poważny. Tak nieraz można powiedzieć, że dosyć nabrzmiały, bo coraz jak gdyby myślimy, nie wiem, z większym lękiem, trwogą, co nas czeka, prawda, że coraz więcej jakoś zagrożeń i jako choroba cywilizacyjna, rak, a tu jeszcze dochodzi do tego, że w jaki sposób go dziedziczymy, że to też ma wpływ, w jakiej rodzinie żyjemy, w jakim środowisku przyszliśmy i na świat, na nasze życie, czy na naszą przyszłość, czy będziemy tych lat mieli więcej, kiedy odchodzimy z tego świata, czy też mniej. Od czego byśmy rozpoczęli?
Część ten głos, ważnych zdań.
Ten głos to pan dr Jacek Gronwald.
Padło podczas programu telewizyjnego, ale myślę, że jeszcze raz musimy powrócić do takich najważniejszych rzeczy. Rzeczywiście wyzwaniem dzisiejszych czasów jest między innymi, jeśli chodzi o medycynę, choroba nowotworowa, z którą należy jakoś sobie dać radę. My jako rodzaj ludzki boraliśmy się z najważniejszymi chorobami zakaźnymi, przynajmniej tutaj w Europie i w tym świecie rozwiniętym. Z tym jest jeszcze różnie w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej. W każdym razie środki na to, czy metody zwalczania chorób zakaźnych są dość dobrze znane i opanowane. Natomiast jeśli chodzi o choroby nowotworowe, żyjemy coraz dłużej i te choroby nowotworowe zaczęły być widoczne. Jeszcze 200 lat temu niewiele było wiadomo, niewiele osób chorowało na choroby nowotworowe. Po prostu oni tego wieku, gdzie najczęściej na nowotwór się zachorowuje, te osoby nie dożywały. Teraz dożywają i co zrobić, żeby sobie z tym problemem poradzić? Jest w tej chwili taki trend w nauce, że praktycznie większość uwarunkowań ma małe albo duże uwarunkowanie genetyczne. Owszem, jest wpływ środowiska, który może różnie modulować ryzyko zachorowania na taką czy inną chorobę, w tym chorobę nowotworową, ale podłoże dziedziczne, nawet to niewielkie, może powinno być znajdywalne u większości pacjentów, którzy zachorowują na daną chorobę nowotworową. I praktycznie każde postępowanie medyczne, to jest już chwila, może kilku lat, może 10, 15, kiedy każde postępowanie medyczne będzie się zaczynało od oceny różnych uwarunkowań dziedzicznych i w ten sposób będziemy mogli bardzo precyzyjnie określić, czy dana osoba powinna mieć profilaktykę skierowaną na przykład na wczesne wykrywanie, czy na profilaktykę w kierunku nowotworu jelita grubego, czy nowotworu piersi, czy żołądka, czy jeszcze innego narządu. Czy jeszcze inne narządy powinny być u tej konkretnej osoby badane. Także jeśli chodzi o leczenie, również już w tej chwili to się zaczyna, ale są niektóre zmiany genetyczne, które dziedziczymy po swoich rodzicach, które ewidentnie wskazują, że dane leczenie będzie mniej lub bardziej skuteczne. I dzięki tym badaniom genetycznym jesteśmy w stanie bardzo dokładnie, jeszcze raz powiem, że tak powiem, uszyć na miarę profilaktykę i leczenie. Także jest to ewidentnie problem wyzywający naukę dzisiejszą. No i my w Polsce mamy duże sukcesy na ten temat. W tej dziedzinie jesteśmy w stanie, myślę, coraz skuteczniej, a już dzisiaj bardzo skutecznie wyszukiwać osoby z bardzo dużym ryzykiem zachorowania na poszczególne choroby nowotworowe.
Bo wiem, że choroby są. Też mówiliśmy o tym, że powstają różne instytuty i że kiedyś rozpoczęło się, prawda, takie właśnie poszukiwanie i to odniesienie do tych uwarunkowań naszych genetycznych, prawda? I w Polsce też istnieją już instytuty, poradnie onkologiczne czy genetyczne, w których możemy i zasięgać porady, w których jak gdyby możemy, no dzięki temu, że rozpoznamy w odpowiednim czasie, jak gdyby też i no, podjąć jakąś profilaktykę.
Tak, w Polsce te poradnie, w Polsce ta genetyka kliniczna nowotworów, ona tak mocno zaczęła się rozwijać w 98 roku, gdzie powstała taka jakby powstały pierwsze ośrodki zwane onkologicznymi poradniami genetycznymi. One powstały w kilku miastach w Polsce. Takim ośrodkiem, który jakby emanował tą całą wiedzę na temat tych nowotworów, który jakby był odpowiedzialny za rozwój tych wszystkich poradni, to był ośrodek szczeciński.
I tam. Czyli ten ośrodek, w którym panowie pracują.
Tak, ten ośrodek, w którym my mamy przyjemność pracować, który jest kierowany przez profesora Jana Lubińskiego, który jakby stworzył w Polsce sam zaczątek i myśl o tym, że te nowotwory dziedziczne warto się tą nową działką zająć i warto ją rozwinąć. I dlatego.
Jakie to lata, kiedy rozpoczyna się?
To się rozpoczyna mniej więcej na początku lat 90. Dokładnie pierwsza poradnia genetyczna w Polsce powstała w Szczecinie w 92 roku. Jej kierownikiem właśnie ją założył i do dzisiaj jest kierownikiem profesor Jan Lubiński. Na bazie jakby ta poradnia, warto zaznaczyć, że ta poradnia powstała jeszcze zanim zostały odkryte te najważniejsze geny odpowiedzialne za wysoką dziedziczną predyspozycję do nowotworów, bo te geny zostały odkryte.
Co to znaczy?
3-4 lata
później.
Temu, tak? 3 lata później. Jakby ta wizja tych nowotworów dziedzicznych, ona się pojawiła jeszcze wcześniej, 30 lat wcześniej, gdzie właśnie, jak to mówiliśmy tam w telewizji, jest taki profesor Henry Lynch, który obserwował pewne rodziny, w których pojawiały się liczne zachorowania na nowotwory jelita grubego. I po 30 latach okazało się, że faktycznie jest ten dziedziczny rak jelita grubego, niezwiązany z polipowatością, i w momencie, kiedy te geny dla tego zespołu zostały odkryte, w połowie lat 90. to była to taka jakby kropka nad i, że te nowotwory dziedziczne są i faktycznie są pewnym problemem, z którym trzeba sobie w pewien sposób jakoś poradzić. I dlatego też stworzono w Polsce sieć onkologicznych poradni genetycznych, które najczęściej są zlokalizowane przy dużych centrach onkologicznych i tam mogą się ci pacjenci do tych poradni genetycznych zgłaszać.
Taką jeszcze bardzo ważną datą w historii polskiej genetyki nowotworów jest rok 99, kiedy też nasz kolega Bogdan Górski znalazł efekt założyciela w genie BRCA1. Gen BRCA1 jest gen, jeśli jest uszkodzony, jest genem warunkującym bardzo wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i nowotwór jajnika. To ryzyko w niektórych przypadkach sięga aż 80% dla piersi i 40% dla jajnika. Więc są to bardzo duże ryzyka w rodzinach z tymi zachorowaniami, z tymi uszkodzeniami genetycznymi. Bardzo wiele kobiet zachorowuje, szczególnie w młodym wieku. I te geny...
Młody wiek, gdybyśmy go też określili, tak, bo już w telewizji mówiliśmy, jaki to przedział?
To jest średni wiek zachorowania na nowotwór piersi u nosicielki mutacji BRCA1, jest około 42 lat w naszym kraju. Na nowotwór jajnika nieco później, to jest około 51-52 lata. Generalnie, jeśli chodzi o zachorowanie na nowotwór piersi, jest to 15-20 lat wcześniej niż przeciętnie zachorowanie na nowotwór piersi u pacjentki, która nie ma tych mutacji wysokiego ryzyka. Ona może mieć uszkodzenia innego typu, ale nie takiego dużego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o nowotwór jajnika, on nie jest tak bardzo mocno związany, on nie występuje tak znacząco wcześniej, aniżeli nowotwór jajnika u innych kobiet, które nie mają mutacji BRCA1. Ten wiek jest niższy, około 6-7 lat, 8 lat od przeciętnego. Ale generalnie nosicielki mutacji BRCA1 znacząco wcześniej zachorowują na nowotwór piersi, no i z tym trzeba sobie poradzić. Podobnie nosiciele mutacji MSH2, MLH1, a więc mutacji predysponujących do raka jelita grubego, też zachorowują znacząco wcześniej, w wieku 42-43 lat. To jest średni wiek zachorowania. Także jest tutaj co robić i co tutaj chciałbym zaznaczyć. Generalnie mamy dostępność do programów profilaktycznych, które są kierowane do całej populacji. Myślę, że każda z słuchaczek, czy każdy słuchacz słyszał o badaniach mamograficznych, czy badaniach kolonoskopowych. Natomiast wskazaniem do wykonania badania mamograficznego jest wiek. Ten wiek jest generalnie 40-50 lat dla mamografii. Dla jelita grubego to jest przynajmniej 50 lat. Wcześniej tych badań się nie wykonuje, chyba że jest bardzo znacząco obciążony wywiad rodzinny albo jest znaleziona mutacja. I wtedy my mamy podstawę, żeby tych pacjentów objąć szczególną opieką, która może zapobiec wystąpieniu nowotworu, co jest najważniejsze w przypadku raka jelita grubego, jest to bardzo skuteczne. Ewentualnie również w przypadku nowotworu piersi są specjalne procedury, które umożliwiają obniżenie ryzyka zachorowania właśnie z tych 80% do nawet 15%.
No właśnie, bo gdybyśmy chcieli tak powiedzieć to, co najważniejsze, czego słuchacze, o czym powinni się dowiedzieć, czym też powinni się podzielić z innymi, bo dajmy na to, że nie wszyscy mają możliwość słuchania, ale my też mamy być tymi, którzy no i zainteresują się, nie, że mamy się wstydzić czegoś, prawda, tylko mamy używać rozumu, mamy wiedzą się też dzielić. Co ważnego musiałem powiedzieć właśnie o tej dziedzinie diagnostyki, profilaktyki, o też może, żebyśmy powiedzieli, jakie to są nowotwory. I teraz czym na przykład, w jaki sposób taki instytut, czy takie instytuty, takie poradnie mogą pomagać, czy co robimy, prawda?
Ja bym chciał tu bardzo mocno podkreślić, że w przypadku genów wysokiego ryzyka, a więc my to nazywamy wysokiej penetracji, a więc jeśli jest zachorowanie, jeśli jest uszkodzenie genetyczne, to ryzyko zachorowania jest bardzo duże. Najczęściej w takich rodzinach jest obciążony wywiad rodzinny. A więc jeśli dokładnie prześledzimy, kto w rodzinie, w jakim wieku zachorował, na jaką chorobę, okazuje się, że w większości wypadków takich rodzin z mutacjami przynajmniej jedna osoba albo i więcej zachorowała na nowotwór piersi, nowotwór jajnika, nowotwór jelita grubego czy inne. Ja tutaj przede wszystkim mówię o nowotworze piersi, jajnika, jelita grubego, ponieważ geny są najlepiej poznane i w naszym kraju są bardzo skutecznie badane. A więc wywiad rodzinny. I tutaj bardzo my często spotykamy się z takim problemem, że przychodzi do nas pacjentka, która chce wykonać badania. My zbieramy wywiad rodzinny i ona mówi, wie pan, za bardzo nie wiem, co się dzieje. Ja wiem, że tam u mojej cioci jest jakieś zachorowanie, to wszyscy wiedzą, ale ona się wstydzi i nie mówi, jaki to jest naprawdę nowotwór i no nie wiem. To lekarzom bardzo utrudnia precyzyjną diagnozę i przede wszystkim odpowiednie wyselekcjonowanie genu, który mógłby być zbadany i dzięki temu badaniu ta pacjentka by była zakwalifikowana albo niezakwalifikowana do grupy podwyższonego ryzyka. Więc nie należy się wstydzić, że ktoś zachorował na nowotwór. Ta wiadomość nieraz jest jedyną możliwością zbadania odpowiedniego genu u kogoś z rodziny i dzięki temu ona może uniknąć zachorowania. Także na pewno wywiad rodzinny jest tutaj podstawą. W
przypadku... Czyli jeżeli mama poszłaby na badania, to bo ona, czasem, tak jak panowie mówili, że myśli o dzieciach, mówi, żeby dzieci poszły, ale tak też jest. Ważne jest, żeby ona sama
poszła. Tak jest, tutaj jest jeszcze inna sprawa, bo szczególnie wśród kobiet jest taka sytuacja. Zresztą kobiety częściej się badają, bardziej dbają o swoje zdrowie i chętnie się badają. Myślą często motywem badania jest to, żeby zabezpieczyć swoje dzieci. I bardzo często wysyłają swoje dzieci na badania. Natomiast jeśli taka pani czy pan już zachorował na chorobę nowotworową, to on jest dla nas najlepszym kandydatem do rozpoczęcia badań genetycznych w tej rodzinie. Ponieważ ta choroba już się zdarzyła, no my już jej nie zapobierzemy, ale prawdopodobieństwo, że akurat ta osoba ma mutację, jest największe. Jeśli my tę mutację znajdujemy, to wtedy przebadamy wszystkich pozostałych członków rodziny właśnie w tym jednym miejscu uszkodzonym, co ewidentnie obniży koszty badania i zwiększy efektywność wyszukiwania różnych zaburzeń genetycznych. A więc kluczem nieraz do badania danej rodziny jest właśnie ta osoba, która zachorowała. To jest taka może ironia losu, ale ona jest najwartościowsza do dalszych badań i te osoby powinny, szczególnie te osoby powinny zgłaszać się do badań genetycznych, aby w dalszym etapie móc uchronić swoich krewnych, swoje dzieci od zachorowania, czy ewentualnie, żeby te osoby były objęte odpowiednią profilaktyką, odpowiednim postępowaniem.
Pamiętajmy też, że te osoby, które nawet u których już to zachorowanie jakby wystąpiło i gdzie prosimy te osoby, żeby one przyszły na to badanie genetyczne, to dla tych osób to jest też jakby ważna rzecz. Często te pacjentki czy pacjenci mówią, no panie doktorze, ale po co mi to badanie, jeżeli ja już zachorowałam? Pierwszy to jest ten aspekt po to, żeby właśnie, że u tej osoby jest to największe prawdopodobieństwo znalezienia zmiany, ale drugi aspekt nawet tyczy tej osoby. Bo jeżeli sobie pomyślimy w ten sposób, że przyjdzie do nas kobieta, która zachoruje na raka piersi w wieku 40, na przykład 5 lat i my u niej znajdziemy zmianę w tym genie BRCA1, tą mutację, która wiąże się z tym bardzo dużym ryzykiem zachorowania na raka piersi, ale pamiętajmy, że ten zmutowany gen również odpowiada za jeszcze groźniejszy nowotwór, jakim jest rak jajnika. I my wiemy, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta kobieta z tego raka piersi ma duże szanse na wyleczenie, ale jeżeli nie będzie odpowiednio, nie będzie w pewnym programie profilaktycznym, nie będzie objęta tym programem profilaktycznym, to jest duże prawdopodobieństwo, że wystąpi u niej kolejny, nowy nowotwór i najprawdopodobniej może być to rak jajnika, który spowoduje, że ona właśnie z powodu tego raka jajnika zginie. Czyli badanie osób chorych jest również badaniem, które pomoże tym osobom. W raku jelita grubego to też ma duże znaczenie, bo my wiemy doskonale, że dziedziczny rak jelita grubego, ci pacjenci są i mamy mężczyznę, który ma lat 50, u którego ten nowotwór został zdiagnozowany. Jest leczony najczęściej oczywiście klasycznie, tak jak każdy rak jelita grubego, czyli usuwany jest fragment tylko jelita, a po kilku latach pojawia się kolejny niezależny guz. Kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów położony od tego pierwszego guza. I my o tym wiemy, że u takiej osoby, która ma ten zespół HNPCC, czyli tego dziedzicznego raka jelita grubego, to wystąpienie synchronicznego czy metachronicznego guza kolejnego jest bardzo duże. Jeżeli ta osoba nie będzie pod stałą opieką do końca życia, to ona zginie z powodu właśnie kolejnego raka jelita grubego. Stąd jest właśnie apel do wszystkich pacjentów, żeby przede wszystkim pytać się, jak tam w rodzinie było z tymi zachorowaniami, dochodzić do tego, co mówił Jacek odnośnie jakie to były nowotwory, mniej więcej, i to, żeby próbować zawsze na badanie genetyczne przyjść z osobą, jeżeli jest to oczywiście możliwe, u której już znaleziono wcześniej nowotwór.
Występuje również w przypadku nowotworu piersi uwarunkowanego właśnie taką mutacją wysokiego ryzyka, mutacją BRCA1. W tej chwili coraz częściej dzięki właściwej diagnostyce wykrywa się guzy piersi małe. W związku z tym możliwe jest wzięcie pod uwagę operacji, która by nie polegała na usunięciu całej piersi, ale wycięciu samego guza i zachowaniu piersi. Niestety w przypadku nosicielek mutacji BRCA1 może być to bardzo złudne, ponieważ ryzyko, że będzie zachorowanie drugie, niezależne zachorowanie w piersi, jest bardzo duże i ono wynosi mniej więcej 3% rocznie. Po 10 latach mamy około 30% pacjentek, które ponownie zachorowują na nowotwór piersi. Po 20 latach jest to już ponad połowę takich pacjentek.
Bo to czasem tak wygląda, bo się mówi, prawda, że odezwał się ten sam rak. Czy tak to jest prawda?
Znaczy, często jest to nawrót choroby, ale w przypadku nosicielek mutacji, czy nosicieli mutacji, bardzo często jest to drugi, pierwotny nowotwór. I tutaj na przykład radykalna operacja piersi jest znacznie bardziej skuteczna i można powiedzieć, że pacjentki, które były leczone poprzez są takie wyniki badań. Poprzez klasyczną mastektomię, a więc usunięcie całej piersi, mają dwukrotnie większą szansę na przeżycie 10 lat. Także jest to skuteczniejsze postępowanie. Podobnie jeśli chodzi o dobór odpowiedniej chemioterapii. Już w tej chwili wiemy, że jeśli jest nosicielstwo mutacji BRCA1, to w przypadku nowotworów piersi zaawansowanych, które są wstępnie leczone chemioterapią, a dopiero potem ewentualnie jest wykonywana operacja, nieskuteczne są taksany, które czasem są stosowane. I tutaj wynik testu przed wdrożeniem leczenia ma kapitalne znaczenie. On dokładnie ustawia, jaki typ chemioterapii powinien być u takiej pacjentki zastosowany. Także te badania genetyczne nie tylko mają sens wczesnego wykrywania czy profilaktyki, ale też już w tej chwili wiemy, jakie konkretnie leczenie można zastosować. Także no tutaj mamy coraz więcej wskazań, ażeby te badania przeprowadzać. W Polsce jest bardzo dobra sytuacja na badania właśnie genów predysponujących do nowotworu piersi. Tutaj nie dokończyłem wątku. Właśnie w 1999 roku wykryto efekt założyciela i okazuje się, że w naszej populacji mamy trzy charakterystyczne uszkodzenia w bardzo wielkim genie i w związku z tym badanie można ograniczyć tylko do trzech miejsc. W związku z tym test jest tani, szybko się go wykonuje. Koszt jest około 50-krotnie niższy, aniżeli na przykład za Odrą. W Niemczech trzeba zbadać cały gen, żeby skuteczny, żeby wiarygodny wynik wydać. U nas wystarczy zbadać trzy uszkodzenia i 90% nosicielek mutacji ze zmianą w tym genie na pewno wykryjemy. I dzięki temu ten test jest tani, w związku z tym wskazania do testu są bardzo szerokie i można przebadać znacznie taniej, znacznie skuteczniej bardzo wiele pacjentek i bardzo wiele wykryć nosicielek mutacji i wdrożyć odpowiednie leczenie.
To odkrycie zresztą w 1999 roku spowodowało masowe badania genu BRCA1 w Polsce, co od razu się przełożyło na ilość jakby zdiagnozowanych nosicieli tego zmutowanego genu BRCA1. No i obecnie w Polsce, w Szczecinie mamy największy rejestr nosicielek mutacji BRCA1 na świecie jako miejsce, w którym jest jakby jako jedno miejsce, tak? Jako jeden ośrodek. Tutaj oczywiście to nie jest tak, że tylko są badane osoby ze Szczecina czy z województwa zachodniopomorskiego, bo tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, jest sieć tych onkologicznych poradni genetycznych i w związku z tym te badania dotyczą pacjentów z całej Polski. Tutaj Ja myślę, że warto wrócić do samego początku, bo na pewno słuchacze chcieliby się dowiedzieć, jak ewentualnie się mogą zgłosić na te badania. To my powiemy w ten sposób, że do takiej onkologicznej poradni genetycznej może przyjść każda osoba. Każda osoba i w tej onkologicznej poradni genetycznej wypełni taką ankietę. Ankieta jest prosta, to jest taka tabelka, gdzie trzeba wymienić ewentualnie zachorowania, które się pojawiły, zachorowania na nowotwory wśród krewnych pierwszego i drugiego stopnia. Po złożeniu takiej ankiety, ta ankieta jest przejrzana przez tego lekarza genetyka i na podstawie danych z tej ankiety jest ewentualnie kwalifikacja do wykonania testu genetycznego. I tutaj poruszamy jakby drugi problem. Możemy zbadać te geny wysokiego ryzyka, czyli to, co do tej pory mówiliśmy, te geny BRCA1 i MSH2, MLH1, albo możemy zbadać geny niższego ryzyka. Teraz, jeżeli są wskazania do badania genów wysokiego ryzyka, to taka osoba na pewno zostanie zaproszona na onkologiczną konsultację genetyczną i takie badanie bezpłatnie zostanie u niej wykonane. Ale tam musi być pewna kwalifikacja. Czyli żeby zbadać gen BRCA1, musi wystąpić zachorowanie w rodzinie na nowotwór jajnika lub na nowotwór piersi, najczęściej poniżej 50 roku życia. I tu badamy albo osoby chore, albo ich krewnych pierwszego stopnia. Lub dla tych genów MSH2, MLH1 muszą być kryteria zespołu Lyncha. I to są już takie szczegółowe kryteria.
To dotyczy jelita grubego. Tak.
Natomiast jest jakby druga grupa, o której tutaj będziemy za chwileczkę mówić. To są geny niskiego i średniego ryzyka, gdzie w zasadzie nie ma kwalifikacji, bo każda osoba tutaj, niezależnie od danych rodowodowo-klinicznych, powinna takie badania mieć zrobione. I tutaj jest tylko jeden mały szkopuł, że te badania na razie, ze względu na szczupłość środków finansowych przeznaczanych jakby na badania genetyczne, są badaniami oferowanymi odpłatnie. Ale trzeba sobie powiedzieć w ten sposób, że o ile geny wysokiego ryzyka, koszt tych badań jest jakby jest taki średni, bo mniej więcej gen BRCA1 to jest koszt 200 zł, drogie są te geny MSH2, MLH1, bo tam niestety trzeba badać całe geny i to jest już koszt kilku tysięcy złotych, to te geny niskiego ryzyka zostały tak skalkulowane, żeby każdego Polaka czy każdą Polkę było stać na to, żeby raz w życiu zrobić sobie to badanie genetyczne na obecność zmian w genach niskiego ryzyka. A jeżeli pomyślimy sobie, że dzisiaj tych genów jest mniej więcej już możliwych do zbadania 5, a w niedalekiej przyszłości będzie ich troszeczkę więcej, koszt średnio badania wynosi 40-50 zł, to w ciągu całego życia na pewno można sobie zbadać szczególnie te, jakby, że tak powiem, podstawowe geny. Tak?
Chciałbym jedną rzecz dodać, bo pacjenci często przychodzą do poradni, wykonują test genetyczny i uzyskują wynik prawidłowy, więc nie znaleziono uszkodzenia. I wychodzą zadowoleni. Na dzień dzisiejszy i my bardzo przy konsultacjach genetycznych, to znaczy też to jest jednym z powodów, dlaczego konsultacja genetyczna jednak powinna się skończyć rozmową z lekarzem. Na dzień dzisiejszy nie ma testów genetycznych, które by mogły wykluczyć z grupy ryzyka. Nie ma takiego badania, które by mogło zostać wykonane i test jest prawidłowy, żebyśmy mogli powiedzieć, pani nie zachoruje na nowotwór. Tak niestety na razie nie jest. My jedynie możemy powiedzieć, jeśli test jest prawidłowy, to ryzyko zachorowania jest odpowiednio niższe, prawdopodobnie zbliżone do populacyjnego, a więc na przykład dla raka piersi to jest 6%. Natomiast my bardzo intensywnie pracujemy nad ułożeniem, nad znalezieniem takich zmian genetycznych predysponujących do danego nowotworu, które by były wykrywalne u blisko 100 czy 90% osób, które zachorowują na nowotwory. My nazywamy to takim panelem. I na przykład dla nowotworu piersi w tej chwili już jest, dysponujemy różnego typu zmianami, to znaczy znamy różnego typu uszkodzenia czy zmiany genetyczne, które są wykrywalne aż u 80% pacjentek, które zachorowują na nowotwór piersi. A więc jeśli uda nam się jeszcze wypełnić te 15-20%, żeby mieć panel zaburzeń genetycznych, to będziemy mogli powiedzieć w ten sposób. Jeśli uszkodzenia genetycznego nie ma w tych 20, powiedzmy, genach, które badamy, to prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór piersi jest praktycznie blisko, no może 1%, 0,5%, blisko zeru, jest bardzo niskie. Owszem, do tego czasu, kiedy tak genetyka nowotworów się rozwinie i będziemy mogli w ten sposób powiedzieć, jeszcze trochę czasu minie. Przede wszystkim musimy znaleźć wszystkie te zaburzenia, a później zaplanować taki rodzaj badań, a więc znaleźć odpowiednią grupę pacjentek bez uszkodzeń i obserwować tą grupę pacjentów, pacjentek przez kilka lat. I jeśli rzeczywiście w tej grupie nie będzie zachorowań, albo powiedzmy będzie bardzo, bardzo rzadkie takie zachorowanie, będziemy mogli ten test zaproponować jako test populacyjny w sensie kwalifikacji do odpowiednich programów profilaktycznych typu mamografia, USG, rezonans magnetyczny, kolonoskopia. Wtedy będzie można w ten sposób powiedzieć, że jeśli danego uszkodzenia genetycznego nie ma, to nie ma sensu wykonywać danego badania profilaktycznego, ponieważ ta osoba ma ryzyko bardzo niskie zachorowania. To jest nasza idea, do tego dążymy, żeby test genetyczny dokładnie określił grupę i żeby określił, jakie badania profilaktyczne takim pacjentom są rzeczywiście potrzebne.
Ale mając już nawet na dzień dzisiejszy znane markery, które określają tego tutaj słynnego już raka piersi, to my wiemy, że w zależności od tego, gdzie kobieta ma zmianę w kodzie genetycznym, jaką ona ma mutację, to mniej więcej wiemy, czego można się spodziewać w badaniach diagnostycznych, jaka jest czułość tych badań, jakie badania powinniśmy tej pacjentce zlecić i które z badań miałyby największą czułość. Bo jedno to jest oczywiście, żeby tą pacjentkę zmotywować do regularnych badań kontrolnych, ale również musimy jej zalecić takie badania, które jakby w największym odsetku będą miały szansę, będą miały możliwość pokazania albo stanów przednowotworowych, albo też bardzo wczesnych postaci raka. I te badania już teraz mogą czasami usprawnić tą diagnostykę. Takim przykładem jest to, co mówiliśmy sobie w telewizji, taki gen NOD2. Ja ten gen bardzo lubię. Tam jest taka specjalna postać raka piersi, który tworzy pewne ogniska martwicy, które są widoczne w mammografii w postaci mikrozwapni. To ma kolosalne znaczenie, dlatego że jak te pacjentki robią te mammografie, to zawsze ci radiolodzy piszą, czy te mikrozwapnienia są, czy ich nie ma. Jak piszą, że ich nie ma, to jest wszystko ok, ale jak piszą, że te mikrozwapnienia są, to te pacjentki trafiają do lekarzy onkologów i tak do końca nie wiadomo, co z nimi robić. Tam są dwie drogi. Czy te mikrozwapnienia obserwować, czy już je usuwać. Nikt nie chce się tak bez potrzeby operować. I tutaj ta genetyka już pomaga. Bo jeżeli my u takiej pacjentki z tymi mikrozwapnieniami będziemy wiedzieć, że ona ma zmianę w kodzie genetycznym, która predysponuje do raka piersi na bazie mikrozwapnień, to my nie będziemy czekać pół roku na to, żeby pacjentka przyszła na kontrolne badanie mamograficzne, gdzie już będzie pewno GUS, tylko te mikrozwapnienia wtedy u tej pacjentki zostaną usunięte. I często dzięki takiemu postępowaniu nie dopuszczamy do rozwoju nowotworu.
Tutaj jest też taka kapitalna sprawa, jeśli chodzi o nosicielki mutacji BRCA1. Już wcześniej wspomnieliśmy, że oczywiście jest to duże ryzyko zachorowania i my dotychczas proponowaliśmy wykonanie, na całym świecie proponowało się wykonanie badania mamograficznego czy ultrasonograficznego piersi już nawet od 25 roku życia. Mamografia nieco później, ale te badania wcześniej były zaczynane. Każdy radiolog wie, że badanie mamograficzne piersi u kobiet w młodym wieku jest badaniem trudnym. Wtedy struktura piersi jest taka, ona jest określana jako gęsta, która bardzo utrudnia prawidłową ocenę i wykrycie ewentualnych zmian podejrzanych o te rakowe. I w związku z tym czułość tej metody u młodych kobiet jest stosunkowo niska. Wcześniej powiedzieliśmy, że właśnie badanie mamograficzne i ultrasonograficzne piersi wykrywa tylko w 20% przypadków raki piersi małe, a więc takie, które dają się skutecznie leczyć. I praktycznie od kilku lat, a w Polsce, mamy nadzieję, masowo od tego roku, zostaje wprowadzana taka metoda badania, która się nazywa rezonans magnetyczny piersi. I to jest metoda badania, która znakomicie nadaje się dla nosicielek mutacji BRCA1. Okazuje się, że wykonując regularnie tego typu badanie, mamy czułość wykrywania małych zmian złośliwych, nawet 90%. A więc guz o średnicy poniżej 8 mm jest wykrywany u 90% pacjentek. Takie guzy na ogół są wyleczalne. Takie raki na ogół są wyleczalne. Natomiast ta metoda ma pewnego rodzaju wadę. Ona niesie ze sobą dużo wyników fałszywie pozytywnych. A więc są wykrywane, są takie obrazy, które dają podejrzenie rzeczywiście zmiany być może złośliwej. I dalsza weryfikacja polega na biopsji i na ocenie histopatologicznej. Wtedy już histopatolog pod mikroskopem ocenia pobraną, zbioptowaną tkankę. W przypadku zastosowania tego rezonansu magnetycznego u wszystkich pacjentek doszłoby do takiej sytuacji, że praktycznie ogromna rzesza pacjentek by dalej była nakłuwana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzie ryzyko zachorowania jest stosunkowo niskie, natomiast u nosicielek mutacji BRCA1 znacznie częściej znajduje się rzeczywiście tam te zmiany złośliwe i rezonans magnetyczny w ten sposób jest jak gdyby dla nich stworzony.
Czyli to dzięki tym badaniom genetycznym.
Tutaj dzięki tym badaniom genetycznym mamy grupę bardzo precyzyjnie wyselekcjonowaną, która pomijając koszty rezonansu, które są może nie jakieś zabójcze, rezonans kosztuje około 500 zł, ale jest to już duży wysiłek dla systemu zdrowotnego i gdyby zastosować rezonans u każdej pacjentki, powiedzmy od 30 roku życia, no to rzeczywiście byłby to bardzo duży wysiłek finansowy dla NFZ-u. Natomiast dla grupy pacjentek z mutacjami, na to już jesteśmy w stanie sobie pozwolić.
Czyli to bardziej nie jest, że tak jednych jakoś tak traktujemy gorzej innych,
to znaczy,
innych lepiej.
Owszem, by tak się chciało, żebyśmy wykonywali badania profilaktyczne każdemu, wszystko i w jak najlepszym standardzie. Natomiast żaden system zdrowotny, łącznie z tymi najbogatszymi krajami, nie jest w stanie tego, że tak powiem, sfinansować, udźwignąć. I w związku z tym my jako społeczeństwo musimy wyselekcjonować grupy pacjentów, te, które mają wyższe ryzyko, którym rzeczywiście ta pomoc należy się pierwszej kolejności, dlatego że oni są w tej grupie najwyższego ryzyka. Jest tam najskuteczniejsi jesteśmy w wynajdywaniu różnych zmian, nowotworowych też. I dlatego tworzy się te grupy dyspanseryjne. Nie bez przypadku kolonoskopię na dzień dzisiejszy rekomenduje się powyżej 50 roku życia, ponieważ raki jelita grubego na ogół tyczą się osób powyżej 50 roku życia, ale te dziedzicznie uwarunkowane wcześniej. I muszą być jakieś metody, żeby te osoby, które mają nieco inną biologię, nieco inaczej są ukształtowane, stworzone, żeby miały szansę również na skuteczne leczenie. I to jest właśnie badanie genetyczne temu daje, no, to umożliwia, daje szansę.
Te grupy dzięki tym badaniom genetycznym właśnie są jakby wyselekcjonowani, ci pacjenci z tymi poszczególnymi zmianami w tych różnych genach, i my to powinno również zabrzmieć w ten sposób, że dzięki poznaniu specyficznego obrazu klinicznego u tych pacjentek, czyli wiemy, że w tym BRCA1 to ta mammografia jest mało czuła i to USG też jest mało czułe, to zastosujmy metodę czułą, czyli zastosujmy ten rezonans magnetyczny. A u pacjentek, które, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, które są nosicielkami tego zmutowanego genu NOD2, to wtedy zastosujmy mammografię, bo tam najczęściej będą te mikrozwapnienia, które już będą widoczne w mammografii. Tam rezonans magnetyczny nie jest potrzebny. Czyli stosujmy odpowiednie badania genetyczne dla odpowiednich grup, które mają zwiększone ryzyko do rozwoju danego nowotworu, ale my wiemy, dzięki temu, że one mają zmianę w kodzie genetycznym, wiemy, jakiego obrazu klinicznego i jakich badań diagnostycznych używać po to, żeby znaleźć stan przednowotworowy lub właśnie bardzo wczesną postać nowotworu.
Dziękuję. Jest możliwość dzisiaj rozmowy z naszymi gośćmi. Są nimi pan dr Tomasz Chłozarski i pan dr Jacek Gronwald. Temat, który dzisiaj podejmujemy w rozmowach niedokończonych, postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne w nowotworach dziedzicznie uwarunkowanych. Zapraszamy serdecznie do tworzenia audycji. Prosiłbym o tematy, które chcemy poruszać, rzeczowe i na temat, żebyśmy się tutaj też i potrafili zrozumieć, pomóc sobie nawzajem. Telefony do studia kierunkowy 056 Polska Północna 655 2355, Polska Południowa 655 2356. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 2333 i 655 2366. Jest 22:28. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Józef z centralnej Polski. Ja do tego programu w związku z rakiem. Halo?
Tak, słuchamy.
Chodzi mi o taką rzecz. Czy Państwu jest znane taka metoda jak urynoterapia? Halo?
No, słuchamy, czy to już cała...
Tak, i chodzi mi o taką rzecz, że tą książkę można kupić u salezjanów, księży zakonników w Gdyni, w kościele mariackim u zakonników. I tam jest podane, jak leczyć i w jaki sposób nie tylko z raka każdej odmiany można się wyleczyć, lecz każdą chorobę, nawet zawały i wylewy nie wracają. Tylko trzeba się dostosować ściśle do tej metody. Ja swego czasu ponad 2 tygodnie nie jadłem nic. I oczywiście uranoterapia, czyli moc. Trzeba spożywać, pić. I około 4-5 litrów dziennie wody pić. I nie ma problemu. Kogo dzisiaj stać, kochani, przy takich małych emeryturach czy pensjach, przy głodowych 2000 na badania, czy 500 zł, czy ile. Tą metodę zacznijcie modyfikować. Najstarsza metoda w świecie, jak to mówią, jak jesteśmy na tyle wierzący i praktykujący, jak swego czasu, tak podają autorzy, że i to jest słuszne i prawidłowe, że od początku świata nikt z ludzi na świecie nie wymyślił lepszego leku od tego leku, którego nam Bóg Ojciec nasz najlepszy dał każdemu do leczenia i mamy się tym sposobem leczyć i drugim pomagać. Kochani, i jedna prośba serdeczna do biur Radia Maria, żeby te książki nabyć w
Panie Józefie, Panie Józefie, no co do propozycji, to już tutaj można ewentualnie temat, problem. Dziękuję panu bardzo.
Nie, ja może odpowiem.
A tutaj
oczywiście,
pan doktor Jacek Kronwald.
Oczywiście są w medycynie różne tak zwane niealternatywne metody leczenia chorób różnego typu i nowotworowych. Ja się zgadzam, że co Pan Bóg nam daje, jest to do przyjęcia. Natomiast choroby nie bez przypadku nam też są dopuszczane dla nas. One mają... My na tej ziemi nie mamy zadania, czyli nie jesteśmy na tej ziemi, żeby żyć sobie w szczęściu, tak jak w raju. I choroby nas tyczą. Są metody niealternatywne, które w niektórych przypadkach wydają się być skuteczne. Na to nie ma badań naukowych potwierdzających, dużych grup statystycznych przebadanych. Natomiast wszyscy się zgodzą, że czasami wiara czyni cuda. A może że prawdziwa wiara czyni cuda i ja tutaj nie będę dyskutował z takimi sytuacjami określanymi jako cuda, bo rzeczywiście zdarza się czasem tak, że nauka nie potrafi wytłumaczyć jakiegoś wyleczenia i jakiegoś zdarzenia, które to miało miejsce. Wierzmy w to, że Pan Bóg rzeczywiście dopuszcza takie rzeczy albo doświadcza ludzi, czyli ja w to wierzę, doświadcza ludzi różnymi schorzeniami, żeby później pokazać swoją moc i pokazać, że rzeczywiście jest silny, że rzeczywiście on tutaj decyduje o naszym zdrowiu czy nie. I to jest postawa człowieka wierzącego. Natomiast jeśli robimy badania statystyczne, być może niektóre leki są, czy niealternatywne metody są bardziej lub mniej skuteczne. Natomiast no, tak zwana medycyna konwencjonalna, ona też nie jest panaceum na wszystko, bo gdyby tak było, to byśmy mieli już raj na ziemi, a jak wiemy, jeszcze nie jest tak różowo. I na pewno mój pan też się z tym zgodzi. Natomiast lekarze są tymi ludźmi, którzy mają szukać metod powtarzalnych, sprawdzalnych, mają poznawać nasz organizm, czynić sobie ziemię poddaną, tak jak jest powiedziane, i my w ramach naszych możliwości, mocy, zrozumienia, wyliczeń statystycznych staramy się to zrobić i w ten sposób staramy się, że tak powiem, ten świat uczynić może troszeczkę lepszym.
No, należy również powiedzieć o tym, że ten mały kamyczek w postaci genetyki klinicznej nowotworów, to on właśnie zmierza ku temu, żeby tych ludzi uchronić przed zachorowaniem na nowotwór. Czyli żeby oni nie musieli doświadczać tego, że muszą najpierw zachorować, a potem ewentualnie czekać na to, czy stanie się cud i zostaną faktycznie wyleczeni, przyjmując różne metody leczenia, czy też troszeczkę stanie się inaczej. Czyli tutaj ta genetyka ma jakby troszeczkę pomóc ludziom w tym, żeby zapanować nad tymi nowotworami i nie dopuścić do szerzenia się tych chorób nowotworowych.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, dzwonię z Częstochowy. Tam nie będę w tej chwili mówić kto, bo czasami dzwonię. No ja mam rozpoznanie, oczywiście to złe. Jestem po wycinku w 2001 roku i chciałam się zapytać, czy w Częstochowie jest ta genetyczna poradnia?
Na razie takiej działającej na stałe poradni genetycznej w Częstochowie nie ma.
Bo ja jeżdżę na kontrolę do Gliwic oczywiście.
Tak, i w Gliwicach jest taka poradnia.
No z tym, że ten mój pan docent wcale mnie tam nigdzie nie kieruje, prawda? Z tym, że miałam już kilka razy tą punkcję cienko i głową.
Chcę powiedzieć, jaki nowotwór pani stwierdzono.
Bo ja nie miałam chemii w ogóle.
A jaki nowotwór pani stwierdzono?
No,
nowotwór piersi?
Proszę?
Słucham.
CA.
Ale czego?
Mam Messin. Aha. I jestem, tutaj mam, w tej chwili mam nawet tą jedną z tych kart przy sobie.
Sytuacja wygląda
w ten sposób. ICD-10, C50,9.
Tak, tak. To jest rak piersi.
No to takie tam przypuśćmy przy tym rozpoznaniu. No mammografię mam tam robioną co trzy miesiące, co pół roku, bo to było w 2001 w listopadzie ten wycinek. No i no miałam kilka razy tą cienką igłą. Dlaczego? Bo po radioterapii, którą miałam luty, marzec 2002, wystąpiło takie, no za jakieś pół roku po tym, wystąpiło takie zgrubienie mocne w rodzaju blizny. Ja to tak traktuję. I zresztą ten docent też nie jest pewien, bo ja się go pytałam nawet, panie doktorze, panie docencie, czy to każdy ma po naświetlaniu. On mówi, że nie. No jak zwykle służba zdrowia ma pecha, prawda? Więc tak mi to jakoś określił. No i dlatego mi robią co jakiś czas te punkcje cienko i głowy. Ostatnio nawet ze względu na to zgrubienie był zaniepokojony co nieco i chciał mi zrobić taką grubo i głową. Ale ten radiolog, który mi tam robił tą mammografię, stwierdził, że właściwie... No nie wiadomo, co by tam miał nakłuć. O, i taki mam wynik ostatni, to było z maja.
Ile pani ma lat?
Proszę?
Ile pani ma lat?
67. Mhm. Biorąc pod uwagę stabilny obraz mammografii z 14.04.2006 oraz 30 września 2005, a także brak ewidentnych zmian ogniskowych, w badaniu USG za wyjątkiem blizny odstąpiono od wykonania punkcji grubej głowej. Proponuję znów kontrolną mammografię. No teraz mam znów tam termin wyznaczony dopiero za pół roku.
Ja myślę, że warto, żeby pani się zgłosiła albo w Gliwicach, albo jest najbliżej Częstochowy jeszcze taka poradnia, która świetnie działa, to jest w Opolskim Centrum Onkologii. Tam bez skierowania można się zgłosić i każda pacjentka, u której zdiagnozowano raka piersi, te geny dla stwierdzające dziedziczną predyspozycję do rozwoju raka piersi ma zbadane. I to też na pewno ma dużą wartość dla dalszego postępowania tutaj w przypadku pani. Więc albo zapraszamy do Gliwic, i te badania tam wykonuje pani docent Grzybowska, albo też zapraszamy bezpośrednio do tej naszej poradni w Opolu, tam do doktora Marka Świeca w Centrum Onkologii, w Opolskim Centrum Onkologii.
Najlepiej Grzybowska w Gliwicach, tak?
Tak, profesor Grzybowska w
Gliwicach. No z tym, że mam nadzieję, że ten pan docent mój się nie obrazi.
Nie, dlatego,
że... Ja bym się do niej zgłosiła, bo on tego absolutnie nie proponował nigdy.
Nie, to trzeba też pamiętać, że przy tym nawale pacjentów czasami nie ma takiego jakby odruchu do tego, żeby się pytać tej każdej pacjentki, czy ktoś chorował w rodzinie, o ten wywiad rodzinny i też nie każdy się pyta o to, czy miała pani już na przykład zrobione badania genetyczne, prawda? W niektórych ośrodkach to jest tak, że każda kolejna pacjentka ma te badania robione i ci lekarze, że tak powiem, to przyjmują jak coś, co, że tak powiem, funkcjonuje standardowo. Natomiast w niektórych ośrodkach to tak jeszcze nie jest, dlatego najlepiej jak sami pacjenci pilnują w cudzysłowie swojego interesu i zapytają się, czy, że tak powiem, słyszeli o możliwości wykonania takich badań i na pewno takie badania bezpłatnie zostaną wykonane.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Panią serdecznie. Szczęść Boże.
No nic.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Ostrołęki. Ja chciałam zapytać panów doktorów, czy w Białymstoku jest taka onkologiczna poradnia genetyczna?
Jest, jest. W Białostockim Centrum Onkologii na Ogrodowej.
Tak.
Jest taka poradnia genetyczna.
Aha.
I można się tam zgłosić. Jest taki
dobrze.
Pan doktor Michał
A mogę
Posek.
Poprosić o pana doktora nazwisko tam w Białymstoku?
Najlepiej się zgłosić do pana doktora Michała Posmyka.
Michał?
Posmyk.
Posmyk.
Tak.
I no, tam nie trzeba żadnego skierowania, nic.
Bez skierowania.
Aha.
Można się
dlatego,
zgłosić.
Że ja leczę się w szpitalu MSWiA w Białymstoku.
Mhm.
I miałam robiony zabieg, to znaczy miałam usunięte dwa guzki małe i w 91 roku w listopadzie jestem cały czas pod kontrolą i byłam w tym roku u pana doktora w kwietniu, no i mówi, że dopiero za rok, żebym się zgłosiła, to zrobimy, bo miałam robioną poprzednio i tą biopsję cienkoigłową i no wy po prostu...
A niech pani powie, a czy w rodzinie ktoś chorował w ogóle na nowotwory?
Tak.
Chorował, tak?
I tata, i mama.
Ja myślę, że jak pani się tam zgłosi, wypełni pani tą ankietę.
Tak.
I wtedy zobaczymy, jakie geny warto byłoby ewentualnie przebadać.
A czy któryś z panów doktorów przyjeżdża do Białegostoku?
Tak, tak, ja osobiście przyjeżdżam.
Kucharski przyjeżdża osobiście.
Aha.
Raz mniej więcej na dwa miesiące teraz... Raz
I tam też do tej poradni...
Tak, do tej poradni w Białostockim Centrum Onkologii.
Ogrodowej.
Teraz akurat będę 12-13, czyli równo za tydzień.
Aha, 12-13 czerwca.
Tak, tak.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alicja z Lublina. Ja jestem po leczeniu onkologicznym, nowotwór jajnika i nowotwór nerki. I chciałam zapytać, czy to znaczy markery miałam robione ostatnio i są w normie. I chciałam zapytać, czy po prostu to jest coś takiego, to jest oddzielne badanie, to badanie genetyczne. I
tak, to nie ma nic wspólnego z markerami, tak?
Tak, jest badanie genetyczne, jest czym innym.
Tak, tak.
Danie markerów ma za zadanie ewentualnie określić, czy obecnie tocząc, może już nie tocząca się, ale czy choroba nowotworowa nie będzie miała wznowy. I te markery mają wykryć, mają być takimi znacznikami, ewentualnie wczesnymi znacznikami wznowy. Natomiast badanie genetyczne ma za zadanie określić to, czy to zachorowanie, które już nastąpiło, miało miejsce z powodów dziedzicznych, tych silnie dziedzicznych, czy nie? Czy pani ewentualnie ma podwyższone ryzyko też, gdyby na przykład był znaleziony gen predysponujący do nowotworu jajnika? On również wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla nowotworu piersi. A więc czy należałoby zadbać o ochronę piersi? I czy ewentualnie inni członkowie rodziny też nie powinni takiego testu wykonać i wyselekcjonować tych, mniej więcej co druga osoba w rodzinie może ten gen odziedziczyć? Czy oni nie powinni się znaleźć pod kontrolą, pod opieką?
No właśnie, bo ja już jestem także ponad 20 lat właściwie i nikt z rodziny nie jest właśnie
tak,
objęty,
ale jeśli chodzi o panią, pani się ewidentnie kwalifikuje do takiego badania i w Lublinie też można to badanie wykonać.
Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę, że dzisiaj temat postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne w nowotworach dziedzicznie uwarunkowanych. Naszymi gośćmi są pan dr Tomasz Huzarski i dr Jacek Grunwald. Numer telefonów do studia kierunkowy 056 Polska Północna 655 23 55 Polska Południowa 655 23 56 i numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Rzeszowa, moje imię Zofia. I ja przebyłam zabieg w tym roku, w miesiącu lutym, 14 na jelicie grubym. Miałam nowotwora typu G2. I chciałam zapytać, jestem w trakcie chemioterapii, teraz mam czwartą już serię wziąć od 13.
W szpitalu pani miała operację w Rzeszowie?
W Rzeszowie.
W którym szpitalu?
Przy Chopina.
Aha.
I chciałam zapytać właśnie, czy, bo w tej chwili moja siostra w wieku, ja jestem w wieku 66 lat, moja siostra 71. I tak samo się okazało, że ona zachorowała i teraz miała w kwietniu tak samo operację. Ja miałam na wstępnicy tego nowotwora, a siostra na okrężnicy. I też jest od w tym, akurat pierwszą serię w tym tygodniu bierze. I chciałam zapytać, jakie są szanse, czy...
Są bardzo duże szanse. Zapraszam panią 23 czerwca. Ja przyjmuję w szpitalu na Chopina w Rzeszowie.
Tak.
I 23 czerwca między godziną 10 a 15 mogę panią przyjąć.
Bardzo serdecznie
na onkologii.
Na onkologii, ale przy Leszczyńskiego w tym...
To znaczy tak jest, tam już szczegółowo pani przyjdzie na rejestrację na onkologię i tam panią skierują.
Bardzo dziękuję.
Także w szpitalu na Chopina mamy taką sytuację, że wszyscy pacjenci, którzy zachorowują, są po jakimś czasie zapraszani. Na ogół po 2-3 miesiącach od zachorowania są zapraszani na takie badanie. Także pani automatycznie też by była zaproszona. Ale 23 czerwca serdecznie zapraszam. Najlepiej z siostrą.
Siostrą przyjść,
tak? Tak jest.
Bardzo dziękuję, bo jesteśmy obie na tą samą chorobę.
Proszę uprzejmie, zapraszam.
Piątek, 23 czerwca.
Tak jest, piątek, 23 czerwca.
I zgłosi się w rejestracji.
Tak, w rejestracji i panią przyjmę oczywiście.
Bardzo serdecznie dziękuję. A jakie nazwisko pana doktora?
Ja się nazywam Gronwald.
Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Proszę uprzejmie.
Niech będzie w ofierze wszystko.
Na wieki wieków.
Bóg zapłać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Pomorza. Mam takie pytanie.
Pani imię?
Zofia.
Dziękuję.
Jestem już 5 lat po operacji usunięciu pęcherza. I no, stwierdzono nowotwór, brałam radioterapię. I chciałam się dowiedzieć, czy są jakieś badania, markery też w tym kierunku, czy no, czy jest tam już wszystko dobrze, czy coś takiego.
A niech pani powie, czy ktoś w rodzinie chorował na jakieś nowotwory?
Nie,
nikt nie chorował.
Nic nie.
A pani paliła papierosy?
Tak.
Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że mamy dobrze rozpracowane niektóre nowotwory. Pierś, jajnik, jelitogrube. Natomiast nowotwory takie tytoniozależne wybitnie, jak właśnie rak płuca, nowotwór krtani, pęcherz moczowy, szyjka macicy u kobiety. To są takie nowotwory, które my wiemy, że one są zależne od palenia papierosów. Natomiast nie ma dobrych genów, które by stwierdzały podłoże genetyczne. Można obecnie przebadać taki gen jak NOD2, który odpowiada również za część nowotworów NOD2, za część nowotworów tytoniozależnych.
Tak.
I może warto byłoby u pani, mimo tego ujemnego wywiadu rodzinnego, właśnie ten gen zbadać, bo jednak te raki pęcherza u kobiet nie są wcale takie częste, prawda? A jeżeli by się okazało, że jest zmiana w tym genie, a on predysponuje, oprócz tych nowotworów tytoniozależnych, predysponuje do na przykład nowotworów jelita grubego, które się pojawiają po 50 roku życia, to tutaj u pani wtedy byłoby wskazanie do troszeczkę też innych badań kontrolnych, na przykład kolonoskopia.
No
więc
właśnie, tak
więc ja myślę, że ponieważ pani mieszka na Pomorzu, tak? A dokładnie?
Tak, w Gdańsku.
No to zaprosimy panią w takim razie albo do no, najbliżej Koszalin, Toruń, albo Olsztyn.
Bo no właśnie tam właśnie w Gdańsku nie ma, bo się kiedyś pytałam o taką poradnię.
To znaczy w Gdańsku poradnia genetyczna jest. Natomiast ale... w Gdańsku poradnia genetyczna nie wykonuje badań tych genów niższego ryzyka. Nie wykonuje badań odpłatnych.
No może dlatego mi powiedzieć, że tego nie ma tam, nie robią,
no właśnie,
tych badań.
Dlatego,
no
właśnie, tak, dlatego
z Akademii Medycznej na ulicy Dębinki. Mm-hmm.
Tak. To gdzie najlepiej bym się musiała...
Ma pani do wyboru trzy miasta.
Tak,
Olsztyn, Koszalin albo Toruń.
Mm-hmm. I wtedy tam by mi zrobili te badanie genetyczne mniejszego ryzyka, tak?
Tak, tak. I wtedy, jeżeli w zależności od wyniku tego badania, jeżeli byłaby znaleziona zmiana w kodzie genetycznym, to dostałaby pani odpowiednie zalecenia i te zalecenia trzeba byłoby, według tych zaleceń należałoby postępować. Jeżeli zmiany byśmy nie znaleźli, no to byśmy się spotkali z panią za 2 lata, bo postęp wiedzy jest dosyć szybki. Może się okazać za 5 roku nawet, że będzie gen znaleziony, który będzie odpowiadał za nowotwory wybitnie tytoniozależne i warto będzie właśnie u pani te badania poszerzyć.
Mm-hmm. I to tym w Koszalinie to też była poradnia onkologiczna,
tak, poradnia onkologiczna.
Tak? Tak jest.
Halo?
Tak, tak jest.
Coś mnie przerywa, jeśli słyszę.
Tak, to są z reguły, nazwa tych poradni jest jedna. To są onkologiczna poradnia genetyczna.
Genetyczna, tak.
Tak, tak jest. Trzeba skojarzyć zawsze tą genetykę z onkologią.
Tak, tak. No ale pan nie wie tam, jaki tam jest adres. No to ja bym...
Znaczy w Koszalinie można...
Tak, do Koszalina.
Najlepiej byłoby, gdyby pani była zdecydowana, przyjechać 30 czerwca.
30, tak?
Tak. Tam generalnie 30 czerwca ja będę tam przyjmował.
Tak.
I to jest na ulicy Orlej 2. To jest w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
Jaka jest, proszę powtórzyć?
Ulica Orla 2.
Orla.
I 30 czerwca można przyjechać.
Tak, to sobie napisałam. 30 czerwca Orla 2. I proszę nazwisko, bo nie zrozumiałam.
Ja się nazywam Gronwald. Tak.
Dobrze.
Proszę.
Ślicznie dziękuję.
Proszę,
dobranoc.
Przejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Wrocławia. Zofia, matka córki, 35 lat po operacji raka piersi i tego BRC1, tego najbardziej groźnego.
To znaczy wykryte u córki
jest właśnie
uszkodzenie.
Wykryte i jest po operacji. W czerwcu miała operację, teraz rok będzie w czerwcu.
Tak.
Jest po operacji, po chemii, po naświetlaniach. I właśnie takie pierwsze mam pytanie. Taki młody wiek właściwie, no nie wiadomo skąd, ponieważ to, co w rodzinie, raka piersi nikt nie miał, to jest fakt. Ale mój ojciec na przykład no chorował, bardzo dawno zmarł, bo to już ponad 35 lat, na brzuch, na żołądek, jak to dawniej nie wiadomo, co było, nie? Także...
A chciałbym zapytać, pani mąż ma liczne rodzeństwo?
Mój mąż, zmarła matka męża na raka czustki.
Raka czustki.
A u pani było badanie genetyczne wykonywane?
No mnie nikt nie robiłam właściwie, nigdy.
A niech mi pani powie, a córka miała badanie genetyczne gdzie? We Wrocławiu?
Tak, tak.
We Wrocławiu.
I operacje we Wrocławiu,
ja myślę,
i naświetlania.
Że przede wszystkim należało i tam doktory nie chciały badać reszty rodziny?
No właśnie...
Nie za bardzo.
Słuchając teraz, panie doktorze, tego właśnie przez telefon, to widzę, że właśnie nikt się dalej tym nie interesuje.
Ja myślę, że powinniśmy zrobić w ten sposób.
Tak.
Bo jeżeli u córki znaleziono mutację w genie BRCA1,
tak,
czyli została znaleziona przyczyna jej zachorowania, to w pierwszej kolejności...
Właśnie niby powiedzieli, że to jest genetyczne, bo ja tam
tak
się
jest.
Nie znam na tyle.
W pierwszej kolejności trzeba przebadać wszystkich członków rodziny, czyli panią, męża.
Tak, matka jestem.
Pani jest? No
matką.
Tak, matką, no tak.
Tak, córki czyli, matką.
Czyli badamy rodziców, czyli panią,
tak,
i pani męża.
Tak.
I ewentualnie rodzeństwo córki.
Rodzeństwo córki, ona ma 3 dzieci.
Nie, mówimy o rodzeństwie córki,
aha,
czyli siostrę.
Nie ma nikogo.
Nie ma, jedynaczka. Czyli tak. Najpierw powinniśmy się spotkać z panią i z mężem.
Tak.
I teraz... Może pani albo te badania zrobić we Wrocławiu.
Tak, są. Na to jakiej ulicy?
We Wrocławiu to jest taka poradnia przy Hirschfelda.
Tak.
Ale jeżeli nie zaproszono pani...
Tak, nie, nikt.
No to będzie trudno tam się dostać. To ja panią w takim razie zapraszam do Świdnicy. To jest 50 kilometrów od Wrocławia.
Tak.
Dokładnie tak. 24
tak.
Czerwca między godziną 9 a 14 tak. To jest sobota.
14. A jakiś telefon, panie doktorze?
Bardzo proszę, 606
tak.
222
tak.
516. To jest mój telefon komórkowy.
Komórkowy. No,
tak, moje nazwisko Huzarski.
I wtedy pan doktor Huzarski, tak?
Tak, i może pani przyjechać tam do Świdnicy, tam jest szpital, taki nowoczesny szpital Latawiec, ulicy Leśnej.
Ulica Leśna, tak. Mhm.
I proszę przyjechać najlepiej, gdyby mogła przyjechać tak. z panią córka.
Tak.
Powinna przyjechać pani, mąż i córka.
I córka.
Rozumiem, córka dzieci, córki są niepełnoletnie jeszcze.
Nie, córki, dzieci są małe jeszcze. Po prostu w szkole
podstawowej. Także nie ma potrzeby, żeby u nich wykonywać testy.
Nie, u nich nie będzie nic jeszcze, bo ja już kiedyś
tak jest.
Pytałam.
Nie ma potrzeby, dopiero po ukończeniu pełnoletności.
Dopiero wtedy.
Tak, no powinno się test wykonać.
Tak mówili, także to nie ten. 606... 222 i 516, tak?
Tak, bardzo
pan
proszę.
Doktor Huzarski i się zgłosić, to ulica Leśna, szpital Latawiec, tak?
Tak.
Bardzo dziękuję, ale panie doktorze jeszcze, tak. na przykład właśnie nie wiem, czy ona teraz powinna mieć jakieś robione badania częste, czy
no,
coś.
No ja myślę, że właśnie po to się spotkamy,
tak?
że córkę włączymy, ponieważ jest taki specjalny program
tak.
Ministerstwa Zdrowia tak. właśnie dla tych pacjentów,
tak.
którzy mają znaleziony ten zmutowany gen BRCA1.
Tak.
I córka będzie objęta troszeczkę takimi innymi, dokładniejszymi, jak mówiliśmy sobie
badaniami.
Tutaj wcześniej, badaniami, bezpłatnymi oczywiście.
No właśnie.
A z panią i z mężem spotkamy się po to, żeby pobrać krew,
tak.
zobaczyć, od kogo córka odziedziczyła tak. zmianę
tak.
i w zależności od kogo odziedziczyła zmianę, tą osobę wziąć pod opiekę. A drugą zwolnić.
I ewentualnie objąć opieką całą rodzinę.
Całą pani rodzinę.
Albo męża.
No, my jesteśmy już po 60 z mężem.
Natomiast pewnie, tak. oczywiście.
Tak, po 60 z mężem.
Dziękuję. Ale trzeba pamiętać, że tą zmianę trzeba zawsze przebadać wtedy w całej
tak,
rodzinie.
Tak, bo najbardziej chodzi teraz o te dzieci też, żeby to.
No wiedzieć. I przede wszystkim o córkę.
I o córkę.
Tak. Tak.
Dziękujemy bardzo.
35 lat. Z Bogiem. Bóg zapłać.
Z Panem
Bogiem. Zapłać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Kazimierz z Bazylei, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam sytuację związaną z ojcem. Ojciec w wieku 30 lat miał raka krtani. Zmarł mając 64 lata. Ja od 1958 cierpię stale na polipus recti. Pierwsza operacja była w szpitalu kolejowym w Międzylesiu, druga była w Bazylei w 1996. Teraz znowu mam te same objawy, te same bóle. Pierwszy wycinek był negatywny, drugi był negatywny. Polip ma to do siebie, że się odradza. Teraz powinienem pójść na nową operację. Czy jakieś ukierunkowane badania powinienem przeprowadzić?
Na pewno, dlatego że polipy jelita grubego. Pan już jest po 50 roku życia, rozumiem, tak?
Ja mam 76 lat.
No właśnie. Na pewno polipy jelita grubego są traktowane w niektórych przypadkach mutacji pewnych genów jako stany przednowotworowe. Tym bardziej, że był tam nowotwór krtani u ojca w bardzo młodym wieku. Jeżeli to był nowotwór krtani, na pewno byłyby wskazania do zbadania co najmniej 3 genów niskiego ryzyka. Ale te geny są odpowiedzialne nie tylko za jakby nowotwory tytoniozależne, w tym i raka krtani, ale również za nowotwory jelita grubego po 50 roku życia. Czyli tutaj powinno być zrobione badanie genetyczne i w zależności od tego, jaki byłby wynik z tego badania, kolonoskopia wtedy jest robiona najczęściej w przypadku znalezienia zmian w kodzie genetycznym co 5 lat. I w zasadzie taka kolumna.
Ja będę 20 lipca w kraju i będę albo w Olsztynie, albo w Warszawie. Gdzie powinienem się udać?
20. To ja proponuję, żeby pan zapisał sobie może ten mój numer komórkowy.
Chwileczkę, już notuję. Ale to ja wlatuję 20 lipca z Bazylei. A więc
rozumiem.
To po 20.
Tak, po 20 najlepiej zadzwonić do mnie, tak. Ponieważ jedną z tych poradni mamy w Olsztynie, tak. I wtedy byśmy się mogli umówić. Dobrze, 606.
Ile? Zero?
606.
606.
222.
222.
516.
516. Powtarzam, 606, 222, 516.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Czyli ja 21 będę niepokoić.
Bardzo proszę.
Telefonem. Szczęść Boże, szczęść dziękuję.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Danuta z Warszawy. Chciałabym z panem doktorem.
Którym? Mamy dwóch.
To może pan doktor Grunwald.
Proszę uprzejmie.
Mam 52 lata. W 2003 miałam operowany cysta na jajniku. Cystis endometrialis.
Tak
ovarii. Nic nie znaleziono, ale mój tata zmarł na raka krtani, wprawdzie w wieku 82 lat. Mama z kolei teraz zmarła tydzień temu na raka. To był już taki przerzut gruczolakorak. Czy ja jestem w tej grupie ryzyka?
Mama na jakiego raka zmarła? Jakiego narządu?
To jest prawdopodobnie płuc, bo było napisane, że być może z narządów wewnętrznych, jamy brzusznej, ale generalnie ten gruczolakorak był taki po prawej stronie tutaj na szyi. Był taki bardzo brzydki i właściwie trzy lata mama z tym, on jakby rósł, ten guz taki brzydki i zmarła w zasadzie już z oddechem miała kłopoty.
Tak.
Także to było płuca, ale masa patologiczna była w płucach.
Rozumiem.
Opis tomografii komputerowej. Natomiast w opisie biopsji było napisane, że niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie z narządów wewnętrznych.
No, także generalnie diagnoza nie jest dokładnie sprecyzowana.
No, wygląda tak, ale ta tomografia wyraźnie wskazuje na masę patologiczną w płucach zalegającą na tchawicę. I mama właściwie...
Proszę pani, jeśli chodzi o możliwość wykonania badań genetycznych w pani wypadku, to kwalifikuje się pani do badań tych genów niższego ryzyka.
Tak.
Generalnie, tak jak tu kolega powiedział, badamy trzy tego typu geny. I takie badanie powinno się wykonać.
Tak.
Ono może określić, czy jest podwyższone ryzyko dla szeregu narządów. Ryzyka nawet przy wykryciu uszkodzeń nie są wysokie, ale mniej więcej dość dokładnie, powiedzmy,
dobrze,
precyzują, jakie narządy należałoby objąć opieką.
Panie doktorze, czy one mają nazwę konkretnie?
To znaczy, my proponujemy w takich wypadkach badanie genu CHEK2, NOD2 i P16.
Czyli tak, NOD2.
Tak.
I ten trzeci?
To jest CHEK2.
CHEK2.
I P16.
I P16.
Tak, to są zmiany w tych genach, są stosunkowo częste w naszej populacji i generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, każda osoba powinna sobie tego typu test wykonać.
Tak, dziękuję za to, a chciałabym wiedzieć, bo ja jestem z Warszawy, gdzie mogę to wykonać?
W Warszawie.
Ja myślę, że jeżeli ma pani dostęp do internetu.
Oczywiście.
Proszę sobie zapisać taki adres internetowy. www.genetyka.com.
I jeszcze jest w Warszawie taka możliwość, z nami współpracuje taka przychodnia BIOS na ulicy Szaserów. I tam można by było prawdopodobnie.
Czy to jest w pobliżu szpitala?
To jest
przedłużeniu.
W przedłużeniu.
Dobrze. BIOS Szaserów. Ogromne dzięki, szczęść Boże, już oddaję innym możliwość dodzwonienia się.
Dziękujemy.
Dziękuję, dobranoc. Dziękuję,
dobranoc. 4 minuty po 23:00. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała z lekarzem rozmawiać.
Jest możliwe? Pani powie, skąd pani telefonuje?
Ja dzwonię tu z Koszalińskiego. Tak? Konkretnie koło Koszalina, ale nie chciałabym się przedstawiać, bo
dużo... Proszę uprzejmie.
Tak?
Słuchamy.
Tak? Panie doktorze?
Tak,
halo?
Słucham.
Ja mam takie bóle i chciałabym się dowiedzieć, bo ja też właściwie ta genetyka mnie zainteresowała.
Proszę uprzejmie.
Bo ja mam takie boleści w żołądku. I mój tata zmarł na marskość wątroby, prawda?
No,
A mnie lekarz dał na gastroskopie straszne boleści, mam to jakbym kamieni napołykała. Takie boleści mam w żołądku i mi dał na gastroskopie. Czy ja mam na to iść?
Tak.
Tak?
Na pewno trzeba zbadać żołądek. Aha. I musi pani pójść na gastroskopię.
Dlatego pytam się, bo tutaj już troszkę upłynęło czasu, a to było w czerwcu, w kwietniu, to chyba już dzień.
Także proszę nie zwlekać, tylko jak najprędzej udać się na gastroskopię, ażeby ten problem wyjaśnić. Być Aha. może jest to sprawa trywialna i łatwa
trywialna?
W leczeniu.
Co to znaczy
ale,
trywialna?
To znaczy dość błaha, nie jakaś ciężka choroba, dość łatwa w leczeniu. Mhm. Ale być może potrzebne jest bardzo kompleksowe leczenie.
Bo ja prosiłam o USG.
Niestety, jeśli chodzi o żołądek, tak. badanie USG nie jest dostatecznie czułe, a gastroskopia Rozumiem. Jest badaniem praktycznie wyjaśniającym, mającym szansę na wyjaśnienie problemu.
Aha.
Także to proszę nie zwlekać
dobrze,
i
dobrze.
Wykonać
ja
gastroskopię.
Ja akurat włączałam radę i tak usłyszałam właśnie nad...
Także najlepiej niech pani jutro uda się
bardzo.
I ten problem... Będzie
Panie doktorze, to jest ból w żołądku, tylko że ja przechodzę teraz tą menopauzę i ja mam trudności. To nie wiem, pan doktor chyba wie, co to znaczy, nie?
Wiem.
Jak kobiety przechodzą. I różne mam objawy.
Ale
takie.
Ma pani już od kilku, można
I
powiedzieć, miesięcy.
Wysokie.
Ma pani od kilku miesięcy objawy, które pani charakteryzuje jako żołądkowe.
Tak,
i
tak.
Należy to wyjaśnić.
To już ma bardzo dawno.
To prosimy pójść na badania, dobrze?
Tak. Jedna ta gastroskopia jest aktualna, tak?
Słucham?
Mówię jednak, to jest aktualne, to jest dobre, tak?
Jest, tak? Tak jest, badanie
Aha.
gastroskopowe.
No bo ja tak nie widziałam właściwie, tak się trochę tego boję, bo już kiedyś miałam i ja tu słyszę...
Proszę się nie bać, naprawdę. Badanie trwa kilka minut.
Wiem, zgadzam się,
że nie jest przyjemne, sam przechodziłem takie badanie.
Panie doktorze,
natomiast ono może naprawdę bardzo panią precyzyjnie zdiagnozować i później można dobre leczenie i skuteczne leczenie zaordynować.
Czy ja powinna na to badanie te genetyczne się zjawić?
Najpierw na gastroskopie.
Ale czy to nie jest wykluczone? Czy mogę? Mam prawo?
Oczywiście, że pani może w Koszalinie na ulicy Orlej do poradni genetycznej się zgłosić. Natomiast proszę tam przyjść z gastroskopią.
Dobranoc.
Dziękuję
serdecznie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziewica. Maria Kędzierzyn-Koźle.
Witamy.
Panie doktorze, ja mam takie zapytanie. Ja mam w tej chwili 62 lata. Mój ojciec zmarł na raka esicy w wieku 84 lat.
Tak.
Czy ja również mogę jakieś tu obawy po prostu mieć w związku z ewentualnym zachorowaniem?
Ja myślę, że koniecznie trzeba w związku z tym wywiadem rodzinnym w postaci tego raka jelita grubego w późnym wieku u ojca trzeba zrobić geny te niższego ryzyka,
tak.
określające, czy pani powinna mieć robioną kolonoskopię, prawda? Bo to jest na pewno pytanie.
Mhm.
Czy pani się powinna badać? Czy pani powinna badać to jelito grube, jeżeli ojciec chorował na raka jelita grubego? Tak, i tutaj ta genetyka może w pewien sposób pomóc,
tak.
że jeżeli nawet pani nie będzie miała dolegliwości, a w badaniach genetycznych
tak.
zostanie stwierdzona predyspozycja do rozwoju raka jelita grubego,
tak.
to będą wskazania do badania takiego jak kolonoskopia.
Aha.
Ponieważ pani mieszka Kędzierzyn-Koźle, to ma pani blisko
do
Opola, więc zapraszamy tam do Polskiego Centrum Onkologii co środę.
Centrum Onkologii. Tak? A kiedy? Czy to jakiś
Na przykład może pani przyjechać 20 27 czerwca.
Czerwca?
Między godziną 10 a 14.
10 do 14, tak?
Tak jest.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A jeśli chodzi o moje rodzeństwo, bo ja mam jeszcze...
Najlepiej byłoby, ponieważ ojciec nie żyje, prawda?
Ojciec nie żyje.
Najlepiej byłoby przyjechać, najlepiej zbadać dwóch krewnych pierwszego stopnia, czyli pani i jedno z rodzeństwa.
Aha, bo ja mam, siostra moja mieszka w Jeleniej Górze, brat jeden w Poznaniu, jeden we Wrocławiu.
To może najpierw zbadajmy panią, a potem zobaczymy, gdzie, które z rodzeństwo mieszka. Może której z rodzeństwa mieszka w mieście, gdzie jest poradnia genetyczna i mogłoby przyjść na te badania.
Aha, dobrze. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię tutaj z Wielkopolski, spod Poznania i chciałam się dowiedzieć, bo rośnie mi na tarczycy guzek, to znaczy on na razie jest taki malutki, ale jest to uwarunkowane pewnie rodzinnie, bo i dziadek właśnie miał guzowatą tarczycę i w tej chwili moja mama ma też tarczycę pokrytą właśnie guzami i chciałam się dowiedzieć, czy w takim przypadku takie właśnie badanie genetyczne byłoby wskazane.
Można powiedzieć w ten sposób. Na pewno bezwzględnie pani powinna mieć zrobioną biopsję cienkoigłową tego guzka. Bo jeżeli to jest pojedynczy guzek, a pani ma lat...
30 niecałe.
Właśnie, bo to tak słychać, że młoda dziewczyna. W związku z tym bezwzględnie konieczna jest biopsja cienkoigłowa. Dlatego, że takie guzki pojedyncze, gdyby tych guzków było dużo, to one by nie były takie groźne, ale pojedynczy guzek u młodej dziewczyny zawsze jest kwalifikacją do biopsji cienkoigłowej, bo te nowotwory tarczycy, które się pojawiają, ich charakterystyczną cechą jest to, że pojawiają się u młodych dziewczyn.
No właśnie.
Co do badania genetycznego, to jest jakby już druga niezależna rzecz, to warto byłoby zrobić taki gen jak CHEK2 i jest jak, to CHEK2.
Jak CHEK, tak?
Tak, jest CHEK.
CHEK2.
Tak jak po angielsku CHEK. CHEK2 i to jest jakby pierwszy gen, który jest znany, odpowiadający za raka brodawkowatego tarczycy.
A panie doktorze, czy takie właśnie badanie w Poznaniu, coś panu wiadomo, gdzie można by było to...
W Poznaniu jest poradnia genetyczna, ale nie wykonuje badań takich odpłatnych. W związku z tym musiałaby pani sobie zrobić wycieczkę na przykład do Zielonej Góry.
Czyli w Zielonej Górze można takie zrobić.
Tak.
Czy pan doktor tam ulicę?
Szpital MSWiA. Tam jest taki Enzos Diagnostyk.
Dobrze? Czyli pierw nawet przy takim małym...
Najpierw biopsja cienkoigłowa, tak jest.
Dobrze, fajnie, dziękuję bardzo. Dobranoc, z Bogiem.
Dobranoc. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Szczęść Boże, tylko mówić do słuchawki. Halo? Panie Robercie, no bo tak słyszę, że Robert, ale gdzieś pan mówi, nie wiem dokąd. Halo?
Mówię do słuchawki.
Teraz
lepiej, tak?
Tak.
Ja rozmawiam z telefonu komórkowego, także możliwe, że są jakieś tam...
Nie, on gdzieś tam może do ramienia się przykleił. Prosimy bardzo.
Dzwonię w takiej sprawie, ponieważ przysłuchuję się od dłuższego czasu tej bardzo ciekawej audycji w Radio Maryja dotyczącej wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów. Dużo państwo mówicie na temat badań genetycznych. Myślę, że oprócz tych informacji, które podajecie, powinny być również podane informacje, żeby pacjenci nie bali się takich badań jak na przykład mężczyźni, badanie per rectum, przed którym w większości przypadków przy każdej wizycie u mnie, no nie wszyscy, ale większość broni się.
Tak.
Uważa, że jest to badanie niezbyt przyjemne. Niektórzy patrzą na to z przymrużeniem oka. Myślę, że powinno się również powiedzieć o samokontroli piersi, jeśli chodzi o kobiety. I właśnie rzecz polega na tym, że wszystkie nowotwory, które są wcześniej wykryte, są leczalne. W większości przypadków są leczalne.
Znaczy, Oczywiście.
Jeżeli w rodzinie jest jakieś obciążenie genetyczne, rodzinne, jak najbardziej trzeba zwrócić jeszcze większą uwagę na to wszystko. I teraz, czy niedobre byłoby to, bo znając zasady działania lekarzy rodzinnych, ci pacjenci, którzy zgłaszają się od czasu do czasu z powodu przeziębienia i tym podobnych dolegliwości, tak zwanych błahych, są traktowani tak tylko, powiedzmy, powierzchownie, głowa, osłuchanie klatki piersiowej i na tym się sprawa kończy. Czy niedobrze byłoby zwrócić się do lekarzy pracujących w ośrodkach zdrowia czy innych niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ażeby rozpropagowali coś takiego, powiedzmy w soboty i w niedzielę, zrobić badania przesiewowe, no, badanie per rectum u mężczyzn i badanie gruczołów sutkowych u kobiet, jest to badanie przesiewowe. Zorganizować od czasu do czasu takie akcje i małe zmiany, spore wykryte.
Oczywiście.
Uleczalne. Zwrócić, rozpropagować, no, promocja zdrowia. Podać do publicznej wiadomości pełne objawy, na które pacjenci powinni zwracać uwagę, typu nieprawidłowe stolce, utrata masy ciała bez jakiejś uchwytnej przyczyny. Już zgłasza się wtedy do lekarza i nie boi się tego badania per rectum. Kobieta nie traktuje lekarza jako, prawda, który proponuje badanie gruczołu piersiowego w momencie, kiedy kobieta twierdzi, że ostatni raz na przykład badała sobie piersi 10 czy 15 lat temu, czy na przykład badania cytologiczne u ginekologa.
Oczywiście. No tutaj jest cały problem raz, zgłaszalności się pacjentów. Przecież jeśli chodzi o cytologię szyjki macicy, to już od dobrych kilku lat jest program ministerialny, gdzie każda pacjentka może się zgłosić i będzie miała wykonane nieodpłatnie badanie cytologiczne szyjki macicy, które jest praktycznie badaniem umożliwiającym wykrycie stanu przednowotworowego, ewentualnie nowotworu na takim etapie, że jest to w pełni wyleczalny nowotwór. Praktycznie rzecz biorąc nie powinno być problemu raka szyjki macicy, a my jesteśmy społeczeństwem, które ma jeden z najwyższych odsetków zachorowań na nowotwór szyjki macicy. Tego nie powinno być. I tutaj jest taka, powiedzmy, fałszywy wstyd. Wiele pacjentek nie chodzi do ginekologa, dlatego, że się nie wstydzi, że się wstydzi. I w naszym, w ramach tych programów ministerialnych zaledwie bodajże 25% pacjentek, które są na tego typu badania zapraszane, zgłasza się. I ewidentnie to trzeba zmienić, natomiast tutaj pacjent też no, musi chcieć i no, między innymi ten program służy temu celowi, żeby dotrzeć do jak największej liczby, grupy pacjentów, pacjentek i żeby te przyzwyczajenia czy te obawy rozwiać. I tutaj ja się z panem no, zgadzam. Badanie per rectum, no, znaczący odsetek nowotworów jelita grubego jest badalnych, że tak powiem, prostym, tanim badaniem per rectum. To muszą chcieć lekarze, to muszą chcieć pacjenci i każdy lekarz pierwszego kontaktu, czy chirurg, czy tak jak my, powinni na to zwracać uwagę. My, jeśli chodzi o nasze pacjentki z podwyższonym ryzykiem nowotworu piersi, to tutaj jeszcze nie doszliśmy do tych wskazań, co my robimy w tych grupach podwyższonego ryzyka. A więc pierwsze to między 20 a 25 rokiem życia właśnie uczymy te pacjentki samobadania. A więc samobadanie u młodych dziewcząt jest tutaj pierwszą czynnością, które powinny wykonywać i to staramy się robić. Druga sprawa jest taka, że pacjentki po takim kilkuletnim poznaniu własnych piersi, one są znakomitymi specjalistkami w wykryciu, myślę, że często lepszymi, aniżeli lekarz badający, w wyczuwaniu wszelkiego rodzaju zmian, które one są w stanie same znacznie wcześniej wykryć. I tutaj samo badanie piersi jest no, znakomitym badaniem. Później w wieku około 25 lat zaczynamy USG piersi. Od 35 roku życia zlecamy mamografię. Mamy nadzieję teraz rezonans. Będziemy już mogli praktycznie stosować, i badanie ultrasonograficzne narządu rodnego. I w późniejszym wieku dochodzi w niektórych grupach ryzyka nawet do niektórych zabiegów profilaktycznych, tam gdzie uważamy, że ryzyko jest bardzo duże, a pacjentka rzeczywiście odczuwa, można to nazwać, kancerofobię, jest wskazanie do profilaktycznych zabiegów operacyjnych i w ten sposób możemy uniknąć zachorowań. Także ja się w pełni zgadzam, że to powinno być propagowane. U nas w województwie zachodniopomorskim udało nam się kilka lat temu przedstawić ten problem genetyki nowotworów lekarzom rodzinnym. I lekarze rodzinni przeankietowali wszystkich swoich pacjentów i my z tej naszej działki dostaliśmy do dyspozycji ponad 1 250 000 czy 1 300 000 ankiet, które uwzględniały wywiad rodzinny. A więc to była przeogromna praca lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych, które od pacjenta do pacjenta taki wywiad zebrały. My te ankiety dostaliśmy i następnie wyselekcjonowaliśmy tych pacjentów, u których mogliśmy coś zaproponować w sensie testu genetycznego. Ci pacjenci byli zapraszani, są dalej zapraszani i to sukcesywnie wykonujemy, jeżdżąc do małych miejscowości czy wiosek nawet, do siedzib właśnie tych lekarzy rodzinnych, zapraszamy pacjentów i staramy się uprecyzyjnić te grupy ryzyka i, że tak powiem, znaleźć tych pacjentów, którzy mają najwyższe zachorowanie na dany narząd. I ci pacjenci później są poddawani profilaktyce. Także myślę, że wiadomo, wszyscy musimy chcieć zacząć, pacjenci i lekarze oczywiście.
Ten program z lekarzami rodzinnymi, on uświadomił również wszystkim, że ludzie chcą takich badań i zgłaszalność na te badania jest ogromna, można powiedzieć sięgająca 80%. I taki program, jak został zrealizowany w Zachodniopomorskim, to też napisaliśmy dla pozostałych regionów Polski. Taki program jest złożony w Narodowym Funduszu Zdrowia i zakłada, że co roku 500 000 osób będzie miało takie ankiety, będzie przeankietowanych tą prostą ankietą jednostronicową i z tego mniej więcej 2% jest zapraszanych na te onkologiczne konsultacje genetyczne z tymi lekarzami genetykami i ma wykonywane testy genetyczne. W związku z tym powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten program z lekarzami rodzinnymi został powtórzony dla całej Polski. Sukcesywnie co roku 500 000 Polaków powinno mieć te ankiety wypełnione i powinno być, że tak powiem, wyselekcjonowanych do tych w pierwszej kolejności, do tych nowotworów dziedzicznych o wysokim ryzyku.
Ja chciałbym tutaj dodać, że jeśli chodzi o mutację BRCA1, gdzie jesteśmy bardzo skuteczni w badaniu i wykonujemy badanie tanie i szeroko dostępne, to dzięki temu programowi z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi w naszym województwie zachodniopomorskim my mamy zdiagnozowanych ponad 1000 nosicielek mutacji BRCA1, gdzie w całej Polsce idąc, szukając tych pacjentów w szpitalach onkologicznych, a więc w miejscach, gdzie trochę już jest za późno, nie do końca za późno, ale trochę później, wybadaliśmy 3500, także tutaj jest porównanie znacząco wskazujące, że ten program może być naprawdę skuteczny.
I też mówi o tym, że jeżeli tutaj 3000 w całej Polsce, tutaj 1000, że może być wiele takich osób, dla których im później, tym gorzej.
Tak jest. A i poza tym następna sprawa jest taka, że w tym programie z lekarzami rodzinnymi my bardzo często dochodzimy do osób jeszcze zdrowych. Bo oni ankietują swoich pacjentów, którzy przychodzą. Nie ma tam jeszcze zachorowań, ale już mama, która nie żyje, zachorowała. I w ten sposób my możemy wyłowić z tej grupy tych, te pacjentki i objąć je opieką, zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Dziękujemy bardzo panu za telefon.
Panie doktorze, tak? Ja jeszcze mam jedną prośbę. Mam zapisany numer telefonu komórkowego do pana. Jestem w stanie bardzo chętny do tego, żeby właśnie, ja nie jestem lekarzem rodzinnym. Zacznijmy od tego.
A to nie przeszkadza.
Mając starą metodę tak zwanych białych sobót i niedziel, można byłoby to w ramach, no nie wiem, parafii zrobić. Ja jestem w takiej dość średniej wielkości parafii i gdybym z panem się skontaktował telefonicznie, czy byłby pan mi w stanie przesłać drogą elektroniczną taką ankietę? Ja jestem z województwa mazowieckiego.
Nie ma problemu.
Ja byłbym w stanie to rozpocząć.
Dobrze.
Dobrze.
Czekamy na telefon.
Czyli jutro można dzwonić, bo dzisiaj jesteście panowie poza zasięgiem. Telefony są wyłączone.
Chwilowo tak.
Tak, jesteśmy obecnie odcięci od świata.
Odcięliśmy ich.
Jesteście odcięci, rozumiem. Tak. Także ja jestem w stanie ze swoimi kolegami rozpocząć tą akcję i myślę, że właśnie w ten sposób można byłoby sporo rzeczy wychwycić.
Dziękuję bardzo.
No, szczęść Boże, dziękuję
szczęść
bardzo.
Boże. Szczęść Boże, Boże, dobrej nocy. Proszę bardzo, Radio Maria. Boże. Szczęść Boże.
Halo?
Tak, tak. Słuchamy.
Słuchamy.
Mówi Barbara z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy.
Ja chciałam się spytać, czy w Bydgoszczy też są te badania genetyczne?
Są wykonywane. Pani profesor Olga Haus wykonuje na Akademii Medycznej. Mówimy i tam się można zgłosić, jak najbardziej.
Bo ja jestem po operacji, znaczy po amputacji piersi i ten guzek był mały, 8 mm i nie miałam ani chemii, ani naświetlań. I teraz właśnie coś w tej drugiej piersi mam, jutro jadę na badania, ale chciałam się spytać, właśnie chodzi mi o córki, czy mogłyby sobie właśnie te genetyczne...
Tak jak pani tutaj słyszała,
tak jest.
W międzyczasie, to przede wszystkim badanie powinniśmy zacząć od osoby, która już zachorowała, czyli idealną kandydatką jest pani.
Więc ja bym mogła też zrobić?
To znaczy pani powinna zacząć.
I
jeśli uszkodzenie u pani by było znalezione, to wtedy zostaną przebadane córki.
Czyli pani powinna się zgłosić albo do pani profesor Olgi Haus, albo do pani doktor Janiszewskiej, te panie pracują razem i tam można zrobić te badania genetyczne.
A pan doktor nie przyjeżdża tam do Bydgoszczy?
Nie. Ale zapraszamy do Bydgoszczy. Tam naprawdę jest dobra poradnia genetyczna. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy, to zapraszamy do Torunia.
Ale ja mam problemy osobiście w ogóle z zarejestrowaniem się tam w ogóle na te badania. Bardzo dużo jest pacjentów.
No to zapraszamy, niech pani podjedzie tutaj do Torunia. Szpital tutaj na Bielanach, Wojewódzki Szpital Zespolony.
Codziennie. A też można tam?
Tak, codziennie między 9 a 13.
No bo przecież córki moje w Toruniu mieszkają.
No to będzie okazja odwiedzić córki.
Aha.
Codziennie od 9 do 13 w Toruniu poradnia jeszcze.
Proszę pana doktora, jeszcze chciałam się spytać, czy jeżeli ja miałam ten guzek, ja nie wiem, czy on był nie bardzo złośliwy, że ja nie dostałam żadnych tych...
Widocznie zmiana była wychwycona we wczesnej fazie. Guz pewno nie był o najwyższym stopniu złośliwości i nie wymagał leczenia dodatkowego, jakim jest chemioterapia. Więc rokowania są jak najlepsze.
W ogóle 12 lat temu miałam guzek na tarczycy.
To są inne rzeczy, tak?
Był ten guzek usunięty. Całą tarczycę mam usuniętą i nie było tam zmian mononowotworowych, bo było to badane. I właśnie teraz...
Czyli jeżeli mogę, to najlepiej skontaktować się, dobrze? Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Szczecinianka z Francji.
Witamy.
Zamierzam przyjechać do Szczecina gdzieś w połowie lipca.
Proszę uprzejmie.
I słysząc te emisje, myślę, że byłoby dobrze skontaktować się z kliniką i się przebadać może. Ja przeszłam operację raka piersi, określaną jako niegroźną w 91 roku.
Tak.
I w 2001 był rak jelita grubego. Nie było jakichś takich groźnych konsekwencji, ale jestem w postaci chemioterapii i tak dalej.
Tak.
Natomiast jestem, muszę się przebadać, robić egzaminy co 3 lata. Mm. Będę mieć właśnie taki egzamin 23 czerwca.
Tak jest.
Także przyjadę z wynikiem. Chcę dorzucić jeszcze, że w rodzinie mojej moja mama była na oddziale właśnie w klinice onkologii na Golęcinie.
Tak.
I miała odjętą całkowicie pierś.
Bezwzględnie kwalifikuje się do badań genetycznych i jak pani będzie w Szczecinie, zapraszamy.
Na Pomorzany.
Tak, mój ojciec także miał prostaty. Mhm.
Także
bezwzględnie zapraszamy panią do Szczecina. Tam na Pomorzanach, w szpitalu klinicznym numer 2 jest poradnia genetyczna codziennie.
Tak jest, na Pomorzanach. I
od 8 do 14 w ciemno, bez skierowania można przyjść.
Dobrze. Chciałam jeszcze zapytać, ten podany numer komórki komuś innemu, to jest do którego z panów doktorów?
Do doktora Huzarskiego.
Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.
Życzę pogody i dużo, dużo sukcesów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Proszę uprzejmie. I zapraszamy do zobaczenia w Szczecinie.
No, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy telefonowali do nas. Czy panowie chcieliby podsumować o pewnych rzeczach jeszcze powiedzieć, na coś zwrócić uwagę?
Ja myślę, że na
to
pewno,
pan doktor Tomasz Huzarski.
Że na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że przy takim rozwoju medycyny obecnie wszyscy ludzie powinni korzystać jakby z tego postępu, który się dzieje jakby na naszych oczach, prawda?
Czasami jest tak, że my korzystamy z postępu, który jakoś tam nas degraduje, czy...
Degraduje, ale tutaj akurat jest ten czynnik pozytywny.
Pozytywny, no właśnie.
Jeszcze 20 lat temu nikt nie myślał o tym, że będzie można, że będzie jakaś tam genetyka, że będzie mowa o nowotworach dziedzicznych. Ludzie umierali, strach na nich padał w rodzinie. Niejednokrotnie pacjentki przychodzą i mówią, że nikt w rodzinie nie przeżył, żadna z kobiet nie przeżyła 50 lat. Teraz sytuacja się całkowicie inaczej zmienia. My mamy jakby taką kulę, którą, gdzie jesteśmy w stanie na podstawie czy to danych rodowodowo-klinicznych, czy też samego badania krwi przepowiedzieć w pewien sposób przyszłość tej osoby i powiedzieć, na co ta osoba powinna uważać, jakie badania robić, czego się wystrzegać, a co na przykład robić, żeby być dalej osobą zdrową. Czyli mamy jakby wytyczoną drogę, do której dążymy. Celem jest nie zachorowanie albo znalezienie w najgorszym przypadku jakiejś zmiany bardzo wczesnej, a możemy to osiągnąć poprzez inną diagnostykę, inne badania profilaktyczne, czy też zabiegi profilaktyczne, ale także poprzez stosowanie pewnych leków czy środków farmakologicznych, które służą hemoprewencji. I dużo ludzi przecież przyjmuje pewne preparaty po to, żeby albo wzmacniać swoją siłę, albo po to, żeby się lepiej czuć, prawda? A my wiemy, że są takie preparaty, które na pewno będą powodowały zmniejszone ryzyko, będą powodowały zmniejszenie ryzyka wystąpienia pewnych chorób nowotworowych. To, co sobie mówiliśmy tutaj wcześniej w telewizji, że bardzo obiecującym takim preparatem jest specjalna postać selenu, która u tych nosicielek mutacji BRCA1, czyli u tych osób, które mają bardzo wysokie ryzyko, że zachorują, czy to na raka piersi, czy to na raka jajnika, one dają szansę tym kobietom, że te kobiety mogą być zdrowe. One już nie muszą być skazane. Nie muszą umierać w młodym wieku na te nowotwory. To jest zarówno szansa dla nich, jak i dla rodzin. Niejednokrotnie tutaj właśnie z doktorem Grunwaldem mamy takie pacjentki, które przychodzą i w pewien sposób jesteśmy bezsilni, jeżeli pacjentka przychodzi z mutacją w genie BRCA1 i choruje na raka jajnika. My wiemy, że jej szanse na przeżycie są naprawdę niewielkie, a to są młode dziewczyny, które często mają jeszcze małe dzieci. I tutaj, jeżeli widzi się taką osobę, która by oddała wszystko, żeby być tylko zdrowa, to jest jakby takim dopingiem dla nas wszystkim, dla nas wszystkich, żebyśmy, że tak powiem, te prace rozwijali i opiekowali się tymi pacjentami, żeby oni właśnie nie umierali z powodu tych nowotworów. Ja myślę, że tutaj te wszystkie nasze działania właśnie powinny zmierzać do tego, żeby wykrywać coraz więcej tych genów i żeby te badania były jakby bardziej dostępne. I to się po części udaje, bo pamiętajmy, że te geny najgorsze w cudzysłowie, te geny wysokiego ryzyka, tu jeżeli pacjent ma wskazania, on za te badania, że tak powiem, nie zapłaci i te badania będą u niego wykonane. Niezależnie od tego, czy fundusz, że tak powiem, znajdzie odpowiednią ilość pieniędzy, czy też nie. Dlatego, że to my w Polsce jesteśmy właścicielami patentu na zbadanie na przykład genu BRCA1 i tak znacznie dzięki naszemu odkryciu koszt tego badania został obniżony, że w zasadzie nie powinno zabraknąć nigdy środków na to, żeby zbadać gen BRCA1 u osoby, która ma do tego wskazania. Bo wiadomo, że to się opłaca. Wiadomo, że w takie badanie warto zainwestować.
Dziękuję. I pan doktor Jacek.
Chciałbym podkreślić, że przede wszystkim to badanie, czy badanie genetyczne, ono daje ogromną szansę. Ogromną szansę. W dawniejszych czasach mówiono o rodzinach, że jakiś urok padł, albo coś w tym rodzaju się zdarzyło. W tej chwili znamy podłoże i dajemy sobie radę, żeby nie zachorować. Pacjentów można poprowadzić w ten sposób, że oni generalnie rzecz biorąc nie powinni zachorowywać. Jeśli chodzi o nowotwór jelita grubego, jest to taki nowotwór, który ja bardzo lubię referować studentom. Wykonuje się u osób z mutacjami kolonoskopię raz na 2 lata. W ten sposób wykrywa się polipy i je eliminuje w trakcie kolonoskopii. Już w tym momencie o 70% pacjentów mniej zachorowuje, ponieważ te polipy to stany przedrakowe. A są też takie badania wykonane na tych grupach wysokiego ryzyka, że okazało się, że wszystkie raki wykryte wśród tych pacjentów są rakami wczesnymi, a więc leczenie jest na pewno skuteczne. Także tutaj mamy ewidentnie dowód na to, że możemy bardzo, bardzo pozytywnie zadziałać.
A rak piersi?
Z rakiem piersi jest również dość dobrze, bo w tej chwili dzięki wprowadzeniu bardzo czułym metodom wczesnego wykrywania można bardzo wcześnie ten nowotwór wykrywać i skutecznie leczyć, ale również tu dzięki naszym pacjentkom, które z nami nosicielką mutacji BRCA1, które z nami bardzo heroicznie współpracują i dziękuję za cierpliwość wszystkim paniom, które dostarczają informacje o swoim sposobie bycia, o tym, co robiły, jakie leki przyjmowały, czy rodziły dzieci, czy je karmiły, czy nie. My dużo na temat tych pacjentek wiemy i możemy w tej chwili śmiało powiedzieć, że jeśli jest dziewczyna 20-letnia, i nie będzie przynajmniej do 30 roku życia przyjmowała antykoncepcji hormonalnej, to nie podwyższy sobie ryzyka. Jeśli będzie przyjmowała w wieku, powiedzmy, do 25 roku życia, to ryzyko nowotworu piersi jej wzrośnie. Po 30 roku życia prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia. Jeśli dziewczyna urodzi dzieci, najlepiej kilkoro, i długo będzie te dzieci karmiła piersią, to ryzyko nowotworu piersi spadnie o połowę.
Czyli z tych 80% tam
spada do 40-30. W wieku około 35 roku życia można zacząć stosować taki środek, który leczy się który stosuje się przy leczeniu nowotworów piersi. Jest to lek antyestrogenny tamoksifen. I też po 5-letnim stosowaniu takiego preparatu spada ryzyko około połowy. Dalej są w późniejszym wieku proponowane profilaktyczne operacje i część pacjentek na to się decyduje i wtedy można praktycznie rzecz biorąc ryzyko zupełnie wyeliminować. Także jest to ogromna szansa na zapobieżenie w grupie wyższego i niższego ryzyka na zapobieżenie rozwoju choroby nowotworowej.
A taki instytut, w którym panowie pracują, bo jest profesor, jest ktoś, kto rozpoczął, to wszystko ilu ludzi pracuje? Jak taki instytut
wygląda? My zaczynaliśmy praktycznie rzecz biorąc oczywiście twórcą całego zamieszania, całego instytutu jest profesor Lubiński, którego można powiedzieć wizja, gdzie my początkowo, jak ja zaczynałem moją pracę, koncentrowaliśmy się raczej na tak zwanej patologii molekularnej, ale profesor Lubiński zauważył i wbrew, że tak powiem, naszym oczekiwaniom poprowadził grupę zupełnie gdzie indziej i tutaj jest jemu cześć i chwała, aczkolwiek wielu, łącznie ze mną, narzekaliśmy, bo zupełnie inaczej sobie wyobrażaliśmy, że coś, że nasze kariery, że tak nazwę, będą przebiegać, gdzie już coś robiliśmy w tym kierunku. Okazało się, że tu robimy rzecz bardzo potrzebną i która ma ogromne przełożenie praktyczne, że możemy pomagać bardzo szerokiej rzeszy pacjentów i jest to ogromna przygoda. Także zaczynaliśmy, myślę, 10-15 osób w piwnicy 15-16 lat temu, a w tej chwili pracuje u nas już ponad 100 osób, czy około 100 osób i udało nam się wybudować, podobnie jak to radio, ładny instytut, gdzie pacjenci mają naprawdę o wiele lepsze warunki.
Trzeba też na pewno też wspomnieć, że oprócz właśnie tej poradni w Szczecinie jest ta sieć tych onkologicznych poradni genetycznych w Polsce. Bo jednak dostępność dla nas również liczy się to, żeby ci pacjenci nie musieli tak jak kiedyś przyjeżdżać gdzieś z Zamościa do Szczecina, bo to już obecnie nikt nie ma na to czasu albo środków finansowych. Ważne, żeby te poradnie były na miejscu i żeby dostęp do tych poradni, można powiedzieć, był jak największy. Jeżeli ten program, który jest złożony w Narodowym Funduszu Zdrowia odnośnie ankietowania wszystkich Polaków, on zostanie zaakceptowany do realizacji i będzie sukcesywnie realizowany przez kolejne lata, to po 10-15 latach może się okazać, że problem BRCA1 w Polsce i problem zespołu Lyncha, czyli dziedzicznego raka jelita grubego, w pewien sposób zostanie opanowany. I ta grupa najwyższego ryzyka będzie pod tak ścisłą opieką, że przestaniemy słyszeć o osobach, które w młodym wieku osierociły swoje dzieci.
Dziękuję. Kogo panowie chcieliby pozdrowić?
Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a także wszystkich Szczecinian, nasz zakład, pana profesora Lubińskiego, i nasze rodziny.
Oczywiście nasze małżonki i dzieci.
Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli pan dr Tomasz Huzarski i dr Jacek Grunwald. Temat postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne w nowotworach dziedzicznie uwarunkowanych. Dziękuję również państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Mamy nadzieję, że też i państwo będą w tym uczestniczyli, będą tymi propagatorami, byśmy nie tyle bali się, ale używali właśnie tych wszystkich i zdolności i władz, które otrzymaliśmy od Pana Boga i naszego rozumu, by też pomagać innym, tak jak tutaj pod koniec panowie mówili, byśmy też i czuli się za innych odpowiedzialni, pomagali im, bo czasami są w jakiejś rozterce, więc warto z nimi i rozmawiać. To chociażby będzie kolejny temat, którym możemy podzielić się z naszymi sąsiadami, bliskimi czy rodziną.